Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Dobry wieczór. Ewa Dąbska. Witam Państwa i przedstawiam mojego pierwszego dziś gościa. Pan Antoni Tokarczuk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan Antoni Tokarczuk, który wiele lat swoich poświęcił Solidarności, tej pierwszej Solidarności, niezależnemu związkowi zawodowemu Solidarność. Uczestniczył i w strajkach, i uczestniczył potem niestety w internowaniu ponad rok, prawda?
No, tak.
Troszkę było tych wspomnień, które dzisiaj po latach, jakimi się jawią? Może najpierw tak zapytam.
Wspomnienia są mimo wszystko optymistyczne i tak dają poczucie sensu. To nie jest czas zmarnowany, aczkolwiek przynosił wiele zawodów dla różnych ludzi, ale tak generalnie trzeba patrzeć na to jako na olbrzymi sukces, bo jednak kiedy przystępowaliśmy do strajków, raczej przypuszczając, że będziemy uwięzieni, ale że w końcu trzeba się zbuntować, to nigdy nie przypuszczaliśmy, że tak szybko doczekamy niepodległej Polski. To naprawdę było marzenie niewyobrażalne jeszcze wtedy, tak bardzo nierealne. Więc jeżeli nawet teraz narzekamy, mówimy nawet o zdradzie ideałów, czy odejściu od ideałów, widzimy te różne wynaturzenia, wypaczenia, to jednak nie zapominajmy, że tamten zryw sierpniowy, taki spontaniczny, trochę tak na ślepo, jak to z buntem bywa, właściwie doprowadził do tego, że żyjemy zupełnie inaczej. Nawet mam problemy tłumaczyć swoim dzieciom, innym młodym ludziom, właściwie na czym polegał ten socjalizm. Ludzie nie rozumieją, nie pamiętają. Pisząc książkę, swoje wspomnienia, to musiałem tak nieraz łopatologicznie tłumaczyć niektóre pojęcia, bo naprawdę młodzież ma prawo zupełnie nie rozumieć tamtych określeń, pojęć, tamtej sytuacji, jaka była, to się wydaje, jak z takich z filmów science fiction, albo w ogóle, bo to nie było filmu o przyszłości, ale jakby z zamierzchłych czasów zupełnie, a przecież to były czasy, które doskonale pamiętamy.
Bardzo realne. Dziś 17 dzień sierpnia, a to dla strajku sierpniowego dzień bardzo ważny, bo właśnie tego dnia Międzyzakładowy Komitet Strajkowy stworzył listę postulatów, właściwie już były gotowe tego dnia, następnego dnia zostały podane do publicznej wiadomości. Tę listę otwierało żądanie oczywiście utworzenia wolnych związków zawodowych, tych postulatów było 21. Dziś jak patrzymy na te postulaty, to oczywiście wiele z nich zostało zrealizowanych, ale były to postulaty bardzo dojrzałe i bardzo skoncentrowane na zmianie Polski w ogóle. Nie tylko na tym, jak to zwykle bywało w strajkach w socjalistycznej Polsce, że były postulaty głównie płacowe, właśnie takie związane z życiem codziennym, choć już w 70 roku przecież w Gdańsku były też inne ważne rzeczy podnoszone. Ale tutaj wyraźnie zostało to zapisane. Na przykład taki oto postulat, 14, który dziś jawi nam się zupełnie niesamowitym postulatem, bo też trwają na ten temat spory. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do lat 50, a dla mężczyzn do lat 55 i zaliczyć przepracowane w PRL-u 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek. Ale wcześniej to właśnie te postulaty takie ważne dla kraju w ogóle i dla przyszłej wolności. Podać w środkach masowego przekazu informacje o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji, to trzeci postulat, wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. Tu są potem postulaty dotyczące zwolnienia więźniów politycznych. No, są to bardzo ważne rzeczy, które skutkują potem dyskusją o kształcie w ogóle Polski, a nie tylko praw robotników.
No właśnie, ale zobaczmy, jak się zmieniły czasy, jak cywilizacja rozwinęła się. Właśnie ten punkt 5 mówi, że podać do publicznej wiadomości, że w ogóle w Gdańsku ma miejsce strajk. W tej chwili to wydaje się zabawne.
Bo nie było tego podobne.
To tak, bo był monopol. jedna telewizja państwowa, prasa sterowana, radio sterowane. I to teraz trudno sobie wyobrazić w dobie internetu, w dobie wielu źródeł informacji, rozwiniętych mediów, że w ogóle ktoś robi łaskę, że udostępni wiadomość. Dziennikarze wyrywają sobie wiadomości, nawet szukając sensacji. A tu trzeba było pod groźbą strajku domagać się, żeby powiedziano, że w ogóle strajk jest. Że to nie jest jakaś przerwa w pracy, jak to dawniej określałem.
A tak było podawane przecież.
No tak, ja pamiętam, że w tamtych dniach przygotowywałem się do wyjazdu rowerem przez Europę. Mieliśmy lecieć do Aten, tam przez Sofię rowerami z grupą studentów z Politechniki do Polski. Oczywiście miałem te sygnały z Gdańska, Wolną Europę słuchaliśmy, która była zagłuszana wtedy szczególnie, no ale wiedzieliśmy, że coś ważnego dzieje. Ale ja jeszcze wtedy nie przypuszczałem, że ten strajk będzie tak miał decydujące znaczenie. Przecież już nie pierwszy raz przeżyłem strajk w PRL, w sensie takim, że wiedziałem, jakie były wydarzenia. Wydawało się, że to będzie kolejne takie wzburzenie, które przyniesie na chwilę poprawę sytuacji. Może da się jakąś robotniku podwyżkę, zagwarantuje się lepsze dostawy mięsa i tak dalej. Ale nie przypuszczałem wtedy, że to będzie aż tak poważna zmiana. I faktem jest, że gdyby nie złodzieje, którzy ukradli mi paszport w przeddzień wylotu do Aten, to ja bym podróżował po Europie rowerem. To wszystko by mi ominęło. Zrozpaczony wracałem, ale nie wiedziałem, że za dwa dni już będę w zakładach rowerowych w komitecie strajkowym. Tak się to dziwnie złożyło.
W Romecie.
W Romecie,
już nieistniejącym prawie.
No tak.
No właśnie, i potem już pan poważniej, że tak powiem, podszedł do sytuacji i zrozumiał. Kiedy pan zrozumiał, że to jest tak przełomowy moment, że już nie wróci to, co było, że mimo różnych takich sugestii, że to może się nie udać, że to właściwie za chwilę nas aresztują, prawda? Bo przecież żyliście pod taką groźbą, mieliście taką świadomość. To jednak, kiedy przyszła do pana taka myśl, że jednak to jest coś innego niż było do tej pory?
To były pierwsze godziny, bo wyszedłem na przystanek, autobusami dojeżdżaliśmy, podstawionymi do fabryki, a nagle się okazuje, że nie ma w ogóle komunikacji miejskiej. To był sygnał, że coś się w mieście dzieje. Ja wróciłem po ten rower, który miałem podróżować po Europie i dojechałem do zakładów. No a tam już, a pracowałem jako socjolog, ale byłem przy kadrach, więc tam było olbrzymie poruszenie, olbrzymi strach, bo Jan Rulewski już tam wiecował, już w poszczególnych wydziałach odbywały się strajki. A ja w tych kadrach i tak właściwie nie wiedziałem, co robić. Ciągnęło mnie do ludzi, no to wybiegłem. No patrzę, ludzie się organizują, Jan Rulewski tam przemawia, ludzie z poszczególnych wydziałów już delegują swoich przedstawicieli do komitetu strajkowego. Ja pamiętam, jeszcze wróciłem do siebie, posprzątałem, bo miałem trochę już bibuły nielegalnej w tamtym czasie, posprzątałem biurko, żeby nie dać łatwych pretekstów do aresztowania. Rzuciłem kierownikowi, ja lecę do strajku, kierownik łapał jeszcze za marynarkę, ale ja się i tak wyrwałem. No i patrzę, obserwuję. No już właściwie ludzie się prawie wszyscy do komitetu strajkowego wybierali z poszczególnych wydziałów. No a ja jestem jeden z tak zwanych umysłowych. 1000 umysłowych było, nikt nie było chętnych do zgłaszania, bo ludzie jednak gdzieś tam w biurach byli bardziej spanikowani, więc ja się tak długo wahałem. Pójść, nie pójść. No ale jakoś tak samemu się pchać do tego strajku, to mógłbym być podejrzany, prawda? I tak wahałem się. No nawet zakląłem pod nosem tak z emocji wielkich, mimo że nie miałem wtedy zwyczaju kląć. Ale tak zakląłem i powiedziałem, dość już, byłem tchórzem i wszedłem. I wtedy właściwie postawiłem wszystko na jedną kartę. Mogę powiedzieć, że chyba bez żadnej przesady, że jeżeli kiedyś w życiu okazałem taką determinację, odwagę, to wtedy, bo patrzyłem na swoje piękne gabinety widziane z tamtego miejsca i myślałem, to już koniec pracy, skończy się więzienie. Do żony jeszcze zadzwoniłem, powiedziałem, no trudno, jeszcze wtedy nie mieliśmy dzieci, więc mówię, trudno, przeżyjemy jakoś to bezrobocie. Ona nie rozpaczała specjalnie, nawet za chwilę zjawiła się z wędliną, ale wtedy tak zadecydowałem, że już właściwie nie można czekać. Nie ma kalkulacji, trzeba się zbuntować. Naród się buntuje, nie mogę stać z tyłu. Dość byłem tchórzem, chociaż nie, aż takim może wielkim nie byłem, ale dość było tej bierności w tym momencie. To czułem i bez względu na konsekwencje, to uważałem, że trzeba pójść do tego strajku.
Czy wyście wysyłali wszyscy, bo takie są przekazy, że wszystkie komitety strajkowe wysyłały do Gdańska jakieś swoje pomysły, żeby powstały te postulaty? Czy też coś wysyłaliście?
To znaczy, z tymi postulatami to było nawet tak trochę zabawnie, bo jak już utworzył się komitet strajkowy tutaj przy zakładach komunikacyjnych, ja namówiłem tych kolegów, którzy zaczęli to tworzyć, żeby jednak się przenieśli do Rometu, który jest dużym zakładem zabezpieczonym, z drukarnią, z powielarnią, z jadłodajnią, więc łatwiej nam będzie to przetrwać. Jak się tam przenieśliśmy, to kolejne zakłady przychodziły, ale już wcześniej niektóre zakłady ludzie wyrywali się do Trójmiasta i przywozili tam te ulotki. Natomiast te postulaty już, my przecież strajkowaliśmy już kilka dni przecież później, więc to już była końcówka, to ostatnie dni. Właściwie jeszcze nie było wiadomo, jak się to zakończy, ale to już była większość dni na wybrzeżu. Od 17, tam było 20, któregoś 7, my chyba dopiero strajkowali.
Czyli 10 dni już po. Te postulaty powstały.
Już. One już powstały.
I nie wiedzieliście tego tak dokładnie?
Już zaczęliśmy postulaty, one były roznoszone na zasadzie ulotek, tajnych informacji, te postulaty. Ale pamiętam też, jak już się ten komitet strajkowy w Romecie zebrał, międzyzakładowy komitet strajkowy, ja byłem tam przedstawicielem, no i widziałem, jak wszyscy zbierający się, ciągle dochodzący, na nowo czytali ciągle te 21 postulatów. I co było takie dość zabawne w sumie potem, to się okazało, że oni każdy z tych postulatów zgłoszonych poprawiali. Przecinki, zdania, dopisywali. No i to trwało nawet dość długo. Jeden dzień czy drugi. Wreszcie ja tak próbowałem przemówić. Słuchajcie, koledzy, jeżeli my popieramy strajkujących, to popieramy ich z wszystkimi postulatami w całości. My tutaj nie wymądrzajmy się, bo no chyba, że chcemy jakieś postulaty lokalne, gdzie w Gdańsku się nie załatwi, no tutaj do władz miejscowych i tak dalej. To nawet bardzo źle przyjęto tą moją propozycję, bo uważano, że ja chcę tutaj jakby strajk Bydgoszczy sprowadzić do spraw lokalnych, a nie podnosić te wielkie sprawy. Ja mówię, przecież my popieramy, jeżeli popieramy strajkujących stoczniowców.
To są tu wielkie sprawy.
To są wielkie sprawy i możemy popierać w całości. Więc dyskusja się toczyła, ale w końcu no, życie pokazało, że tu nie ma sensu tworzyć własnych postulatów o charakterze ogólnym, bo nawet jeżeli pan prezydent Domisz, wysłany przez pierwszego sekretarza, wtedy Majszaka do nas, to na żądanie, że my chcemy niezależnych związków, mówi, przecież my o tym nie decydujemy, ja nie mam takiej władzy, prawda? Więc to wszystko było wiadomo, że to musi być załatwione centralnie. A tu sprawy niektóre lokalne, które w tym momencie nie były najważniejsze, to oczywiście można było podjąć. No i też faktem, że po zakończeniu strajków nawet prezydent Domisz zapraszał czołowych działaczy strajkowych, nawet już tam dał samochód, lokal i tam jakieś pertraktacje i rozmowy trwały na temat lokalnych postulatów. Ale to oczywiście jakby było bardzo daleko w tle.
I potem przyszedł po roku, potem festiwalu wolności, jak to się mówi, stan wojenny, no i skończyła się ta wolność. Wtedy, jak był pan internowany i pana towarzysze niedoli, myśleliście o tym, że wróci to wszystko, że to się jednak da zrobić, że powrócimy do tych postulatów, do tych idei, czy już była taka rezygnacja, że to już koniec? Znowu się nie udało.
Ja nie byłem zaskoczony stanem wojennym. Wtedy, co prawda, mówiło się o stanie wyjątkowym, tylko mecenas Siłanowicki, nasz doradca, mówi, że w Polsce jest możliwy stan wojenny według obowiązującego prawa. Ale ja byłem we władzach krajowych Solidarności, w ścisłych władzach, w prezydium, organizowałem rozmowy z rządem, brałem udział w tych rozmowach, widziałem, jak rząd nas lekceważy i jak sytuacja gospodarcza się pogarsza. I właściwie, tak prawdę mówiąc, to już po marcu bydgoskim to już nie było dialogu rzeczywistego, więc było widać coraz bardziej, że władza nie ma zamiaru traktować nas jak partnerów do dyskusji.
I tych postulatów też.
To nie, już oczywiście no msza święta to było najłatwiej dla nich w kościele Świętego Krzyża, później nadawane już w stanie wojennym mogliśmy korzystać z tego, ale tak naprawdę to cenzura w ogóle nie zdarzała, mimo że mieliśmy własne wydawnictwa, ale nawet byliśmy ciągani, ja sam byłem ciągany do prokuratora, dlatego że stworzyłem z innymi kolegami Wolne Związki.
Gazetę z Wolne Związki.
Wolne Związki, pismo związkowe, ale też były radiowęzły zakładowe. Były dość zabawne sytuacje, bo ludzie się radykalizowali. Jak już nastroje rosły i widać było, że komuniści nie chcą ustępować z niczym, no to dość ostro tam szło z wyrażaniem prawdy. Jeżeli w Chojnicach na przykład ktoś potępiał Dzierżyńskiego, a za najlepszego Polaka uważał Leszka Moczulskiego, to się nawet nie dziwię, że w tamtych czasach władzy burzyła się krew. Wzywali nas do prokuratora, ale nie chcieli absolutnie zwolnić cenzury. Oni z góry wiedzieli, że się z nami rozprawią, więc brali tylko na przeczekanie i grali na naszych emocjach. Daliśmy się to w wielu wypadkach nabierać. Ten radykalizm nas był w dużym stopniu sterowany. Nie rozmawiano z nami, prowokowano. Myśmy się coraz bardziej denerwowali. Ludzie coraz głośniej wypowiadali się, coraz odważniej. Ale to było wszystko po to, żeby skończyło się na krzyku i żeby wykorzystać ten bunt społeczny, tą frustrację społeczną, niezadowolenie do zyskania akceptacji stanu wojennego. To było wszystko po
że to taki bałagan i koszmar.
Tak,
i rzeczywiście. Strajki.
I kartki, brakło kartek, kartki coraz bardziej były obcinane, coraz mniejsze przydziały żywności i tak dalej. Nawet alkoholu nie było, co dla mnie to jest bardzo dziwne, bo wydaje się, że to najłatwiej jest produkować, ale to właśnie chyba celowo chciałem wprowadzić taki okres beznadziei, żeby wszyscy już z ulgą przyjęli stan wojenny, to się w dużym stopniu udało. A wielu właśnie z nas było naiwnych i nie traciło nadziei, że komuna padnie, rozejdzie się sama. Nawet Kropiwnicki, minister, później prezydent Łodzi, to jeszcze już w stanie wojennym, to już było po godzinie 12, jak mu powiedziałem, że tym razem na nas komuniści naprawdę ruszyli czołgi, już wszędzie było dookoła, a on powiedział, jak zwykle masz Pietra Inteligenckiego. Jeszcze on do tej pory nie wierzył, że oni na nas ruszyli. Dla mnie to było jasne, że oni tydzień wcześniej powiedział na peronie do zobaczenia za 10 lat, ona się rozpłakała, ale ja nie miałem złudzeń, dlatego ja osobistego wstrząsu nie przeżyłem. Nawet kiedy Jaruzelski wymienił moje nazwisko, tam przy okazji tego, to ja odczułem ulgę w odróżnieniu od innych Polaków, bo wiedziałem, że przynajmniej, że będę żył na razie. Przynajmniej, że będę siedział.
No ale udało się jednak usiąść do stołu, jakby tego nie oceniać i do tych postulatów niektórych wrócić, bo wszystkie nie zostały zrealizowane. Dziś są zabytkiem, moglibyśmy powiedzieć, bo przypomnijmy, że decyzją sekretarza generalnego UNESCO z 16 października roku 2003 tablicę wpisano na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a od sierpnia roku 2014 oryginalne tablice z postulatami są eksponowane na wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności w sali A Narodziny Solidarności jako depozyt Narodowego Muzeum Morskiego, bo najpierw tam były. Jeszcze to powiem. Zostały uznane przez Międzynarodowy Komitet Doradczy Programu UNESCO Pamięć Świata za jeden z najważniejszych dokumentów XX wieku. Świadectwo wydarzeń mających przełomowy wpływ na zmiany polityczno-ustrojowe i gospodarcze państw bloku socjalistycznego, których kolebką była Stocznia Gdańska.
No właśnie, dobrze.
Takie rzeczy się dzisiaj
dobrze
czyta.
Dobrze to pamiętać i właśnie oddzielać te
jak
rzeczy
to jest
tak
ważne,
istotne,
tą
te wielkie idee, które wygrały. Niezależnie od perturbacji, które wpadamy co chwilę w kraju, to jednak te idee wygraliśmy. Ale wracając tak, po stanie wojennym, ja myślałem, że też nie spodziewałem się nagłych takich zwrotów, bo widać, że władza, skoro użyła siły, przemocy, to nie może sfolgować, bo jak sfolguje, no to oczywiście znowu będzie wzrost nastrojów, wzrost oczekiwań, więc jak się już użyje raz pały, to tą pałą trzeba machać cały czas. I dobrze, że Solidarność nawet w takiej słabszej formie, czasami symbolicznej, że jednak trwała, nawet symbolicznie w konspiracji, która nie była jakąś wielką konspiracją porównywalną nawet z Armią Krajową, ale trwaliśmy, byli ludzie, jawnie działając w ukryciu, ale idea i struktury jakieś zminimalizowane, bo oczywiście nieporównywalne do tych wielkich 10 milionów, jednak przetrwały. I to dało szansę na dialog, ale trzeba jasno powiedzieć, bo nam się nieraz zarzuca, że sprzedaliśmy się komunistom, okrągłym stołem i tak dalej. Tutaj Solidarność nie wymusiła okrągłego stołu. Oczywiście inicjatorem był Kościół, inicjatorem okrągłego stołu, dialogu władzy ze społeczeństwem był Kościół i to trzeba pamiętać. I ci, którzy zarzucają tam zdradę, to niech o tym pamiętają, że trzeba by zdradę zarzucać właśnie wtedy nawet episkopatowi, bo episkopat był bardzo za dialogiem. Ale dlaczego do tego dialogu doszło? To nie dlatego, że Solidarność przetrwała silna. Strajki były już pod koniec lat 80., ale one były słabe. One nie były znaczące. Z takimi strajkami władza mogła sobie robić, co chciała, mogła spacyfikować.
To nie była siła roku 80.
To nie była siła rewolucyjna, która mogła zmienić czegokolwiek. Władze komunistyczne zostały pokonane przez ekonomię. Okazało się, że można ludzi stłamsić, wolność stłamsić, można głos zabrać, wolność organizacyjną zabrać, ale czołgami nie wyprodukuje się chleba, mięsa, żywności. I się okazuje, że mimo, że mieli inspektorów, komisarzy, gospodarka zaczęła siadać. I co się okazało? Ja się dowiedziałem o tym 20 lat po reformach Balcerowicza. Ten drobny szczegół, że władze dlatego ustąpiły, że groziło, że w ciągu kilku dni tak po prostu wykorzystały wszystkie środki, depozyty, oszczędności dolarowe Polaków. byliśmy bankrutami skrajnymi i dochodziło do sytuacji takiej przed okrągłym stołem, krótko, że właściwie nawet po wyborach tych wygranych, że właściwie nie byłoby już ani dolara na leki. Wyobraźmy sobie apteki, gdzie nie ma leków na podstawowe potrzeby, gdzie nie można się leczyć, Polacy są bezradni. To już wtedy naprawdę byłaby rewolucja i władze nie miały wyjścia. Oni lepiej widzieli, że jest gorzej z polską gospodarką niż my. My może za chętnie, za szybko się zgadzaliśmy, można było ich bardziej przytrzymać, ale oczywiście nie mieliśmy takiej wiedzy.
Więcej żądać po prostu.
Więcej żądać. Bardziej... Można było przede wszystkim po tych wygranych wyborach żądać, żeby oni zniknęli. Można było ich nie karać tak surowo. Ale należało ich odsunąć od władzy, bo oni nie robili łaski, że oddali władzę. A my tak trochę naiwnie, ja później jak patrzymy, jak w Czechach prezydenta wybrał parlament jeszcze ten z komunistycznych czasów. Tam to przyspieszenie nastąpiło. Nawet lustracja, dekomunizacja, a myśmy się tak trochę zatrzymali po tym okrągłym stole, ale to już osobna historia. Natomiast ważne jest, że ten wielki ruch Solidarność poniósł te idee, które są w tej chwili nawet i dostrzegane po latach, podnoszone przez przywódców światowych. Ważne, że przetrwaliśmy. Ważne, że mamy wolną Polskę i ważne, że jest nadzieja, że te wszystkie perturbacje dnia dzisiejszego zostaną jakoś pokonane w imię tych haseł nieprzymiających, bo niestety, no z żalem patrzę, jak nie bardzo ludzie żyją tymi pierwszymi ideami, jak mało są gotowi do poświęceń w tej chwili, do wspólnego działania, do takiej solidarności rzeczywistej. Bardziej sobie wyrywamy, za bardzo ostro przyjęliśmy reguły kapitalizmu, gdzie jeden drugiego, dla drugiego jest tylko rywalem, ale myślę, że trzeba wracać do tamtych początkowych czasów i dlatego ja właśnie skusiłem się i opisałem te czasy w swoich wspomnieniach wydanych już przez IPN. I to jest książka, mimo że ona mówi prawdę, pisze o ciężkich sprawach, pisze o radosnych sprawach, o smutnych, nawet o wstydliwych. Sam piszę o sprawach, niektórzy się dziwią, że się przyznaję do pewnych rzeczy, że piszę z humorem i z ironią i autoironią, ale tamtej solidarności nie trzeba zmieniać, trzeba pokazać ją taką, jaka była, bo ona była wielka. Ludzie w Polsce nie przestali kraść, nie przestali zazdrościć sobie, nie przestali rywalizować, ale powstała taka zbiorowa wola naprawy Polski, wspólnego działania, zmiany Polski. Dzięki temu mamy zmianę, mamy wolną Polskę. O tym trzeba pamiętać i dlatego namawiam wszystkich, żeby może wracać do tamtych źródeł, do wspomnień, analizować to bez odniesień nawet do dnia dzisiejszego. Niech to robią publicyści, politycy, a ja namawiam wszystkich, żeby za moim przykładem też przypatrywali się tamtym pięknym dniom i czerpali z nich siłę.
Bardzo dziękuję serdecznie pan Antoni Tokarczuk, działacz pierwszej Solidarności, który dziś wspomina tamte czasy, tak jak mówi, czasem z łezką w oku, ale też z humorem patrzy na to z dystansu. Dziś rozmawialiśmy z okazji rocznicy kolejnej, bo drodzy Państwo, dziś 17 sierpnia, przypomnę, jest rocznica ogłoszenia słynnych 21 postulatów Solidarności podczas strajku w całej Polsce, a postulaty zostały oczywiście ogłoszone w Gdańsku.
Bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich do optymizmu. Nie traćmy nadziei wtedy, kiedy pojawiają się tylko doraźne problemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ty powróciła znów na scenę. Z początku nie chciał nikt w to wierzyć. Widownia była przecież pusta, nie licząc stróży i żołnierzy. Ale rozniosło się po mieście, że znowu jest, że zagra ponoć. Więc się zaczęli schodzić gapie, choć bilet mógł kosztować słono. Przyszliśmy my, jej wielbiciele, już przerzedzeni, postarzali. I po raz pierwszy znów po latach niektórzy z nas się spotykali. A ona była trochę inna, choć przecież kostium był ten sam. I takim wzrokiem jak my jej zaczęła się przyglądać nam. Dopiero kiedy się ruszyli ci z biletami darmowymi, żeby znów ściągnąć ją ze sceny i żeby poszła razem z nimi, oderwaliśmy się w obronie, choć nie mówiła ani słowa. I zażądaliśmy spektaklu i grać zaczęła go od nowa. Nie było w nim już tej radości i zaszły w nim widoczne zmiany. Pojęliśmy, że nowy dramat dopiero ma być napisany. Ale i tak się stało jasne, jakiej nam bardzo było brak, gdy ją zagłuszać jeli wrzaskiem ci, którym było to nie w smak. Niespodziewanie nam pomogli jej nowi wielbiciele młodzi, wielbiący ją jak starą gwiazdę, co zamiast spadać nagle wschodzi. I na ramionach ją ponieśli z tą siłą, której nam nie stało. A ona miała twarz poważną, w której coś jakby odbłodniało. Wróciły pieśni, lecz bez złudzeń, i tylko trochę chyba żal nam, że panna S, choć znowu z nami, już nie jest tak sentymentalna. Wróciły pieśni, lecz bez złudzeń, i chyba tylko trochę żal nam, że panna S, choć znowu z nami, już nie jest tak sentymentalna. A może lepiej to i dla niej, i dla tych, których z sobą ma. Sentymentalnie stwierdza z dala pokorny sługa jej, Jotka.
Moim gościem będzie pan profesor David Ost, amerykański politolog zajmujący się tematyką polskiej transformacji ustrojowej. W swojej pracy badawczej profesor David Ost zajmuje się też historią Solidarności. Od blisko 30 lat regularnie odwiedza Polskę. W tym czasie przeprowadził wiele wywiadów z polskimi robotnikami, politykami i intelektualistami. Na język polski została przetłumaczona jego książka Klęska Solidarności. Profesor David Ost został odznaczony medalem 25-lecia Solidarności.
Wieczorne piksele.
Panie profesorze, Solidarność, ten ruch interesuje pana od samego początku. Był pan przy jego narodzinach, obserwował pan to wszystko, co działo się na Wybrzeżu. No i w pewnym momencie postanowił pan napisać kolejną ze swoich książek właśnie o Polsce, o naszych stosunkach. I ta książka nazywa się Klęska Solidarności.
No, jeśli chodzi o tytuł książki, oczywiście to jest tytuł prowokacyjny, ale też...
Ale nie do końca.
Nie do końca. No, ale też chcę zwrócić uwagę, że tytuł jest Klęska Solidarności, a nie Klęska Polski. No i Klęska Solidarności pod tym względem, chociaż to muszę stwierdzić na początku, że jestem, to tak jak pan zauważy, to przyjechałem już na starcie, na początku tej Solidarności. Byłem wielkim uwielbicielem, dużo się uczyłem od Solidarności i nadal uważam, Że to doświadczenie, zwłaszcza te 16-miesięczne doświadczenie, ma ogromną wagę. Jest bardzo ważne i dla Polaków, i dla, no można nawet powiedzieć, dla całego świata, jeśli chodzi o to, że wymyślone nowe sposoby życia, nowe sposoby kooperacji między sobą, niesamowite jawne demokracje, taka demokracja, które były wewnątrzwiązkowe, to stanowiło wzór dla związków zawodowych, dla ruchów społecznych wszędzie na tym świecie. Ja tylko twierdzę i w tym twierdzeniu chyba wszyscy się zgadzają, że od momentu 89 roku, od przełomu, to rzeczywiście Solidarność przeżywała taki głęboki kryzys tożsamości. Co to dokładnie jest? Po 89 roku to cała klasa polityka, no prawie cała nowa klasa polityka pochodziła z dawnej Solidarności. Tak. I oczywiście odchodząc od Solidarności, zostawiła Solidarność. Solidarność po 89 roku była czym? Była tylko i wyłącznie związek zawodowy, bo poza związkiem były partie, były gazety, dawni działacze, a co się nazywało Solidarność? Związek zawodowy. No więc i co ma robić związek zawodowy? Więc ja...
Czyli on został trochę osierocony, pan tak myśli,
tak,
prawda?
Właśnie,
przez
właśnie.
Tych wszystkich ludzi, którzy byli tą intelektualną siłą na początku, którzy wymyślali, jak rozmawiać z władzą, podpowiadali, doradzali. Potem zaczęli myśleć politycznie, pluralistycznie, o czym mówił Lech Wałęsa, o pluralizmie, prawda, że musimy w pewnym momencie się podzielić, o co zresztą był potem, zresztą do dziś niektórzy mają
Tylko pluralizm, proszę pana, ja tam wytoczę kilka tam przykładów, albo zdań. Na przykład Wałęsy, który kiedyś kiedyś, no, na samym początku, w 1989 roku powiedział, no, przy nowym rządzie Mazowieckiego, że nie należy budować silnego związku zawodowego, że akurat silny związek zawodowy będzie zablokował naszej drogi do Europy. Więc oni nie chcieli mieć silnych związków zawodowych, ponieważ już od razu byli całkowicie nastawieni na budowanie nowego systemu rynkowego, kapitalistycznego i uważali, że te sprawy robotnicze, te sprawy zakładowe, to są już porządzane albo odłożone na drugi plan. To nie są takie
najważniejsze rzeczy.
To nie są najważniejsze rzeczy. No i że po prostu możemy jakoś omijać ich sprawy. Wierząc, że przez to działanie może za rok, za dwa lata to wszystko będzie lepiej. Ja natomiast od samego początku zwracałem na to uwagę, że w systemie kapitalistycznym to jest system klasowy. Między innymi po 1989 roku zaczął się proces wytworzenia nowych klas społecznych. Miał być nowa klasa, nowa grupa posiadaczy, prawda? Którym stać były na kupowanie tych różnych zakładów. No, miał być nowa grupa pracodawców ewentualnie. I też, co było bardzo ważne, miała być nowa grupa robotników, którzy nie uważali, tak jak za komuny uważali, że my w pewnym sensie jesteśmy panami tego systemu. Jak my coś żądamy, to rząd drży.
Prawda? Siła przewodnia narodu, klasa robotnicza. Właśnie, tak było przez kilkadziesiąt lat. No przynajmniej właśnie, wmawiano im to.
Tak, tak, tak.
Chociaż wcale tak nie było.
W pewnym sensie symbolicznie było, więc oni zawsze mieli jakąś władzę. Gdyby doszło do strajku, to wtedy władza musiała posłuchać. I to było zupełnie i świadomie, żeby zmienić tę świadomość, żeby pokazać teraz robotnikom, że teraz wy jakby jesteście we władzy w naszym ucieleniu, co zresztą to nie tak różnią się od sposobu zachowania się komunistów w 1945 roku, prawda, że teraz to wasze sprawy są w naszych rękach, więc to powiedziano po raz drugi. Nie twierdzę, że ludzie i że wszystko było tak samo, ale mechanizm stłumienia zdecydowanie o własnych losach, czy wszystko jakby upłynęło z ich rąk, więc oni mieli, robotnicy mieli raczej siedzieć raczej cicho i pamiętam, jak doszło
popierać,
właśnie, ich rola była to, żeby popierać system. Jak na przykład protestowali, to zwykle protekcjonalne mówiło im, że po prostu oni niedobrze rozumieją, na czym polega system, nowy system, no więc tak, rozumiemy, że sytuacja jest trudna. No, ale właśnie trudne. Nie ma wyjścia, nie ma alternatywy. Musi dokładnie być, jak to jest w każdej dziedzinie. I ja chciałem też zwrócić uwagę w tej książce, że ci, którzy między innymi trochę protestowali, ci, którym było źle w tych pierwszych latach, oni nie byli nastawieni przeciwko reformom. Oni byli, rzeczywiście siedzieli tam cicho, zrozumieli, bardzo dobrze rozumieli, że czeka ich długie okresy trudnej sytuacji, no ale jednak mieli swoje uwagi i na przykład jeśli chodzi o popiwek, to była bardzo bolesna sprawa, bo proszę państwa, no chyba wielu słuchaczy zapomniało, jak to było. Państwo zaczął postrzegać prawa rynkowe w prawie każdej dziedzinie, no oprócz pensji, oprócz zapłat, no ale wtedy na przykład ceny były wolne, można było robić co chce, można było sprowadzić towarów, wyprowadzić, importować, eksportować.
Na tej bazie zrobiło się wiele afer.
Tak, no ale dlatego
na przemycie
potrzebne jest różne sposoby regulacji. Ale tylko jeśli chodzi o sprawę pensji, zapłaty, to wtedy państwo mówiło, że w każdym zakładzie to macie prawo zapłacić tyle i tyle pensji i jeśli trochę więcej zapłacić, to wtedy bardzo wysoki podatek musicie dopłacić kasie państwowej.
Tak jest, czyli popiwek, to jest właśnie to, o czym pan profesor mówi. W pana książce też pojawia się słowo gniew, ten bunt tych właśnie ludzi, których zostawiło się samym sobie.
Tak.
Mówi pan tutaj o tej ucieczce liberałów, od tego związku, od tych ludzi, którzy ich stworzyli właściwie, bo owszem, oni byli postaciami wcześniej i walczyli wcześniej, siedzieli w więzieniach, ale gdyby nie ten ogromny, wielki wielki ruch, też wiele by się nie dało zmienić, jeśli chodzi o władzę, prawda? Bo to była siła. Może tyle i tyle milionów ludzi zastrajkować, że po prostu może w ogóle ich zanegować. Może być nawet rzeź na ulicach. Tego się też bano przecież z obu stron bardzo. Do dziś są o tym rozmowy. W związku z tym ta Solidarność po 89 została jakby tak opuszczona i z drugiej strony ci, którzy w niej pozostali, mają do dziś pretensje, że właśnie politycy, ci, którzy się stali politykami, którzy się sfotografowali wcześniej z Lechem Wałęsą, zostali namaszczeni, tak, na tych polityków z pierwszych stron gazet, zaczęli robić swoje właśnie, tak jak pan mówi. Przestali myśleć o tych robotnikach, umownie rzecz biorąc, bo nie tylko robotnicy byli w Solidarności.
Tak.
Prawda? Ale ci, którzy są wykonawcami pracy, nie są właścicielami. I do dziś mówi się o zdradzie, do dziś mówi się o tym, że padły PGR-y, no, mnóstwo rzeczy się załamało i ci ludzie byli pełni niezadowolenia i nie zostali fanatykami reform Balcerowicza, wręcz przeciwnie. To, że Balcerowicz musi odejść w ustach Andrzeja Lepera, stało się wręcz powiedzeniem, prawda? Czyli myśli pan, że to jest wielki błąd przywódców Solidarności, którzy zostawili na pastwę losu te masy ludzi, które do dzisiaj nie rozumieją, dlaczego tak się stało i mówią o zdradzie przy okrągłym stole, do którego za chwilę przejdziemy.
Nie, no, to rzeczywiście wielki błąd, no i sami liberałowie, to może wtedy na początku nie nazwali siebie liberałów, ale ta grupa, która razem z Lechem Wałęsą to kierowali związkiem zawodowym i akurat doprowadzili do porozumienia, do upadku tego systemu przez porozumienia akurat przy okrągłym stole, ta grupa też no, w pewnym sensie zdradziła siebie, no, ponieważ ona była bardzo ważna grupa, ludzie mieli zaufanie w FIM, właśnie dlatego to oni dostali 99% głosów w tych pierwszych wyborach, więc nastawiając ludzi samego, że po prostu, że teraz musicie dbać o swoje sprawy, a my o swoje, my o rząd, się po prostu znaczyło bardzo szybko, że one tracą wpływ na tych ludzi i że ludzie w systemie demokratycznym mają prawo wyszukać, znaleźć przedstawicielstwo swoich interesów. Nic w tym złego, akurat na tym polega cały system demokratyczny. Więc to były takie dziwne sytuacje, że ta grupa, to nie była taka wąska grupa, no bo akurat to były liderzy Solidarności. Rzeczywiście teraz, patrząc z perspektywy, widzimy w nich grupę, który później zorganizowały się wokół Unii Demokratycznej, Unii Wolności, chociaż oczywiście nie wszystkie, ponieważ no, Lech Kaczyński też był bardzo, no, przy okrągłym stole był i razem z Wałęsą i Michnikiem w tych pierwszych latach, ale przeważnie powiedzmy, no, Michnik oczywiście był bardzo ważną postacią jako redaktor pierwszego pisma, Geremek tam w parlamencie mazowieckim, oczywiście przy Sejmie jako premier, Kuron też ważną postać, więc oni sprawowali w pewnym sensie rząd dusz wtedy. I co oni robili? Znaczy przez to, że zostawili ludzi na bok, że oni szukali, tak jak powiedziałem przed chwilą, szukali nowe przedstawicielstwo. To im było potrzebne, żeby ktoś wyrażał też ich interesy. Więc ja pamiętam, będąc tutaj w 90, 91, 92 roku, zacząłem widzieć, że ludzie, bo zacząłem tam jeździć po kraju, rozmawiać tam z ludźmi, raczej bywałem poza dużymi miastami, w miejscach upadających fabryk i tak dalej. Rozmawiałem z ludźmi, no, którzy czuli się, że coś się stało, że akurat kiedyś miałem poparcie, no i teraz to mówią do mnie takim sztywnym językiem, że nie może być inaczej, to traktują mnie jako, no nie wiem, jak robol, w tym sensie, że po prostu tak uważali, że oni wiedzą lepiej i też uważali, że skoro ludzie byli za nami, to będą za nami.
To zawsze tak będzie.
Tak, to wprost to powiedział sam Balcerowicz, ponieważ on zdawał sobie sprawę, że reformy są bardzo ostre i że bardzo szybko, no to będzie wielki cios dla wielu ludzi i powiedział, że jesteśmy w stanie to zrobić tylko dlatego, że ludzie nam ufają i nie będą nam ufać tam do końca, ale mamy pewien okres, kiedy możemy robić cokolwiek. Więc do ludzi, którzy mieli albo pretensje, albo pytanie, to nie byli traktowani bardzo dobrze jako racjonalne jednostki, z którymi można się spierać, akurat jako po prostu ludzie, którzy no, mało znają. I wtedy akurat pojawiło się, to stanowiło po raz pierwszy te wielkie szanse dla polskiej prawicy.
A panie profesorze, cóż to jest polska prawica? Bo zaczniemy ten temat już w tej chwili, ale przeciętnemu Polakowi się mówi polska prawica, to właśnie dla niego liberał to też jest prawica. Mm. Mówimy, że mamy dwie prawice w Polsce właściwie. Mm-hmm.
Rzeczywiście, bo ja mam na myśli przeważnie...
No, u was trochę inaczej wygląda.
Tak, no ale znam polskich europejskich reguł, więc to staram się używać też europejskimi kategoriami, mówiąc to liberał. Ale w tym sensie chodzi nie o różnice gospodarcze, bo rzeczywiście to później i do dziś w pewnym sensie stanowi taki problem, że gospodarczo nie ma wielkich różnic między konserwatystami, liberałami, więc pod tym względem obie są w pewnym sensie prawicy.
Właśnie Zyta Gieloska była ministrem finansów tak. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego,
no,
prawda?
Tak. No, ale jeśli chodzi o sprawy polityczne, na przykład no, nawet przestrzeganie reguł demokratycznych, albo po prostu traktowanie każdego obywatela porównie, albo na przykład dla liberałów to nie jest, ogólnie liberałowie nie są po to, żeby jedno wyznanie religijne panowało nad wszystkim, albo po prostu były specjalnie uprzywilejowane. Albo na przykład, że no, jeśli chodzi o sprawy równości płci, albo o prawa dla gejów i tak dalej. No, po prostu te podstawowe wartości demokratyczne i przestrzeganie reguł gry, że każdy ma różne prawo, to ja myślę, że cały czas dla liberałów, w tym dla tych, którzy byli na ciele Solidarności w 1989 roku i w 1980 roku, bo akurat w 1981 roku Solidarność była rzeczywiście ruchem społecznym. Społecznym bardziej niż narodowym. Nie było żadnego testu polskości, czy ktoś jest tak dostatecznym Polakiem i wtedy dopiero może...
Prawdziwy Polak. Tak.
Właśnie, tak, że tylko prawdziwi Polacy mogą być w Solidarności, wręcz przeciwnie, nic takiego nie było. Każdy mógł wejść, przyjęto ludzi z różnych opcji politycznych i też, jak wszystkim wiadomo,
z PZPR-u można było
wejść. No, czyli po prostu chodziło o to, że w tej nowej wspólnocie przyjmujemy wszystkich, no i każdy jest traktowany porównie i tak dalej. Ja uważam, że to jest podstawa politycznego liberalizmu. I pod tym względem akurat to byli tacy, którzy optowali za tym liberalizmem, więc pojawił się taki gniew, tak jak pisałem, tak jak zauważyłem na początku lat 90. Bo właśnie moja teza podstawowa jest tak, że w pierwszych latach 90. to rzeczywiście powstał ten gniew, niezadowolenie ekonomicznie przede wszystkim, ponieważ no, świat się zawalił i nie było wiadomo nowych reguł nowego świata. I ci, którzy stracili najbardziej, najwięcej, jak starali się wyrazić swoje niezadowolenie, byli traktowani jako niepoważni ludzie. Zupełnie inaczej niż kilka lat wcześniej. I byli tak traktowani przez tych samych ludzi, którzy kilka lat wcześniej...
Byli przyjaciółmi i przywódcami.
Tak, właśnie byli przywódcami. No więc wtedy to był gniew bardziej ekonomiczny. Ja to wiem i rozmawiałem z ludźmi i chyba nikt w 90 roku, w 90 pierwszym, drugim, to mało kto twierdzi inaczej. To było tak wiadomo, że akurat z powodów ekonomicznych jest takie wysokie niezadowolenie. No i co się stało politycznie z tym gniewem? Akurat ci liberałowie i też w tym sensie demokratycznie, oni nie byli w stanie ich...
Zagospodarować.
Właśnie, to zagospodarowali wcześniej, bo rzeczywiście wyrażali ich interesy i ekonomicznie, i politycznie podczas pierwszej Solidarności i też w latach 80. Ale w latach 90. oni doszli do wniosku i nie powiem, że to jest zdrada, bo ja uważam, że naprawdę zmienili zdanie, że oni uważali, że gruntem demokracji jest teraz nie angażowany społecznie, tak jak było zasadę w 80. roku, ale gruntem demokracji jest wprowadzenie systemu rynkowego. Więc akurat ci ludzie, którzy mieli ten gniew, niezadowolenie ekonomicznie, musieli to jakoś to wyrażać. I wtedy...
I wtedy wkroczyła prawica konserwatywna,
właśnie
tak?
Taka prawica,
jak pan pisze.
Właśnie taka prawica, która też nie chciała rozwiązać spraw ekonomicznych, nie chciała nic nie zmienić. Hasłami, było właśnie takie hasło, że teraz system jest zły nie dlatego, że jest kapitalistyczny i jest nierówny, nie z powodu panowania rynku, ale tylko dlatego,
że są układy.
Że są układy, że są byli komuniści teraz we władzy. I proszę pani, to jest chyba dla każdego słuchacza, to wiadomo, że na przykład w takim miejscu, był na przykład w Mielcu, gdzie padały firmy lotnicze, były bezrobocie, było bardzo, bardzo wysokie, i sytuacja była bardzo zła. Tam nie było tak, że po prostu ktoś ze starej nomenklatury to przejął, ale po prostu najważniejsza sprawa wtedy było to, że sytuacja jest fatalna. Ta sytuacja gospodarcza jest fatalna. Więc mówiąc im, że tylko fakt, że jakiś tam komuch teraz zarządza nowa firma i po prostu ma kapitał w sposób korupcyjny, to akurat nie miało znaczenia dla ich sytuacji. Ja nie twierdzę, że należy siedzieć cicho przy korupcji. Ja tylko uważam, że korupcja to jest ważna sprawa, ale to nie jest ta sprawa, która była najbardziej bolesna. I też chodzi o to, że zamykając jednego aferzysty, to nie polepszy sytuacji. Ale mówiąc cały czas, że tylko aferzyści są winni i że tylko korupcji, że to pozwala pewnym politykom stworzyć takie atmosfery antydemokratyczne, antyliberalne politycznie, że po prostu zaczynamy myśleć o tym, że należy tego zamykać i dopiero wtedy będzie lepiej. I akurat taki język był w obiegu przy rządzie Jarosława Kaczyńskiego,
ale
że pojawił się każdy kolejny aferzysty, być może to jest lekarz, być może to jest minister, być może ktoś tam od nas, albo ktoś gdzie indziej, zawsze jest nowy winny. Więc przez ten sposób, oczywiście, może w pewnym sposób zagospodarować gniew, po prostu ludzie zaczynają myśleć inaczej w kategoriach bardzo wykluczających i to też wraca właśnie do tego tytułu Klęski Solidarności, tak. Bo Solidarność była związkiem, było ruchem
jednoczącym,
inkluzywnym, po prostu tak. Wszyscy byli traktowani inaczej, więc jak to mogło być, że taka Solidarność, która zaczęła mówić też takim językiem, że tylko aferzyści, że akurat niektórzy ludzie są mniej ważni i mniej polscy właśnie niż inni ludzie. I to jest taki język, który jest rzeczywiście przeciwieństwem etosu Solidarności.
Panie profesorze, obserwujemy również w Polsce od wielu lat, bo to jest pytanie związane z klęską Solidarności w cudzysłowie, czyli tej solidarności też międzyludzkiej, tego ruchu społecznego, o którym mówimy i którym była na początku Solidarność ta pierwsza. Dziś nie ma takiego zjednoczenia. No i mówi się tu też o upadku autorytetów, że właśnie Polacy nie mają autorytetów. Jak w tym wszystkim znajduje się dzisiaj to słowo Solidarność w tym szerokim rozumieniu i obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie, o tym się na początku bardzo dużo mówiło, ale chyba się nie udało tego społeczeństwa obywatelskiego
zbudować. No właśnie
zbudować.
Dlatego należy myśleć inaczej o tym wszystkim, bo to wszystkie zjawiska, o których pani mówi, to są też niestety regułą.
To nie jest tylko polska specjalność.
To nie jest polska specjalność, właśnie to jest specjalność takiego systemu, takiego systemu, który jest nastawiony na indywidualizm, że na jednostki i na brak solidarności. Tak jak powiedziałem, w podstawie ideologii kapitalizmu, niech każdy bierze do ręki Adama Smitha. Przecież to on mówi, że to każdy musi, powinien moralnie, właśnie to był ten genialność, tę ideologię kapitalizmu i genialności i też zupełnie zwariowaności, jeżeli można tak powiedzieć, że po prostu jednocześnie mówią, że obowiązkiem każdego jest po prostu prowadzi własny interes, myśleć tylko i wyłącznie o sobie, ale Smith zapewniał, że sprawy wspólnoty będą rozwiązane przez niewidzialną rękę rynku. Niewidzialna ręka, więc wszystko jakby magicznie się układa. Więc po prostu to jest wielka ideologia, bardzo udana ideologia, tylko nigdy i nigdzie nie sprawdzała się w rzeczywistości. Właśnie dlatego system, no jak demokracja była wywalczona na Zachodzie? Nie przez kapitalizm, tylko w walce z kapitalizmem. W walce z kapitalizmem w tym sensie, że nie doprowadzili do komunizmu, do obalenia właśnie komunizmu, ale do bardziej umiarkowanego kapitalizmu. Na szczęście tutaj w Polsce i też na Zachodzie większość ludzi nie chcą, żeby były dyktatury kapitalistyczne, chcą demokracji kapitalistycznej. Więc to polega na porozumienie klasowe w dużej części. Ja wiem, że same pojęcie, same słowo klasa brzmi stalinowsko-komunistycznie dla wielu słuchaczy. Nie ma na to rady, że system kapitalistyczny polega na klasach. I tak jak powiedziałem, ja bym zwolennikiem tej solidarności, ja bym wielkim zwolennikiem obalenia systemu komunistycznego. To znaczy jednocześnie, że jestem zwolennikiem, żeby grupy interesy zorganizowały i były świadome, że my mamy inne interesy o innych. Tylko, że trzeba zdać sobie sprawę, że są konflikty, zorganizować, nie starać się wyeliminować drugiej strony.
Tylko się z nią dogadać.
Tylko właśnie z nią dogadać. Więc właśnie dlatego pojęcie okrągłego stołu i tak jak powiedziałam, solidarność jest bazowana, jest oparta. Fundament solidarności jest nieustanny okrągły stół właśnie rozmowy. Właśnie dlatego uważam, że w obecnym systemie trzeba zorganizować wokół własnych spraw, nie złudzić się, nie podać się iluzji, że wszyscy jesteśmy razem. To nie wszyscy jesteśmy razem. Mamy swoje różne interesy, dogadamy się. No i przez to sytuacji może się polepszyć.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za tę rozmowę i za książkę, do której przeczytania państwa zachęcam. Klęska Solidarności profesora Davida Osta. I właśnie pan profesor David Ost był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie za to spotkanie, panie profesorze.
Ja bardzo dziękuję wam.
Najbardziej oczywistą rzecz, różne fachury, domorosłe, gmatwały, splot gordyjski wręcz. Tu się robiło z igły widły, z byle powodów znosząc wrzask. Wielkie piękności wnet tu brzydły, a gwiazdy swój traciły blask. W kraju nikt nie przeszło łatwo, najbardziej celna światła myśl, na przekór oczywistym faktom, na wstępie z mety brała w pysk. Tu podgryzało się każdego, kto wyrósł ponad tłum ocal. W myśl hasła śledź bliźniego swego, a gdy podskoczył, w łeb go wal. A mimo wszystko tu żyjemy, siłą rozpędu rad biera. Choć patrzy na nas szokowany nasz cywilizowany świat. A mimo wszystko tu przędziemy, swą marną cienką życia nić. Choć przecież wszyscy dobrze wiemy, że tu się nie da, że tu się nie da, że tu się jednak nie da żyć. W tym kraju żaden autorytet zbyt długo nie zachwyca mas, bo wnet dowody są niezbite, że kłamie, kradnie, daje w gaz. Tu zawiść bezinteresowna kąsa, jak dokuczliwy pies. Niezdrowa jest i nierentowna i zwiększa wciąż globalny stres. W tym kraju zapał gaśnie szybko i się w apatię zmienia w mig. Słomiane gaśnie wnet ognisko, a potem się zaledwie tli. Potem się ledwo tli przez lata, lecz cudów wciąż niestety brak. Z popiołu Feniks nie wylata, najwyżej wrona, góra, szpak. A mimo wszystko tu żyjemy, ciągle pod górkę, wciąż pod wiatr. Jak osły brzemię swe ciągniemy, u wieku to jest życia szmat. A mimo wszystko tu żyjemy, licząc po cichu co tu kryć, że za tym strasznym polskim piekłem musi cudowne, musi cudowne, musi cudowne niebo być. Musi cudowne, tam jednak musi cudowne, musi cudowne niebo być.